Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie, proszę Państwa, trochę o człowieku renesansu. Trochę muzyku, trochę polityku, kompozytorze, regionaliście. Gościem naszym jest pan Maciej Gałęski, mieszkaniec Zachełmia od roku 1964, choć właściwie rodzinnie od 1945. Dzień dobry, panie Maćku, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak to się stało, że rodzina Gałęskich przybyła do Jeleniej Góry, czy do Kotliny Jeleniogórskiej i gdzie są wasze korzenie?
No więc tak troszkę na raty ten przyjazd tutaj się odbywał. Najpierw mój ojciec w 1945 roku zakończył szlak bojowy, będąc, że tak powiem, uczestnikiem działań drugiej Armii Wojska Polskiego. Zakończył ten szlak bojowy w Przesiece i został tutaj już na stałe od tego czasu, pełniąc na początku funkcję zastępcy komendanta wojennego Jeleniej Góry, a później pracując w różnych miejscach i w turystyce, i w Celwiskozie dawnych, być może jeszcze ktoś pamięta o takim zakładzie wielkim, więc to tak od strony ojca, który przybył tutaj z Wielkopolski i te korzenie mają wiele, wiele, wiele lat, sięgają kilkuset i pierwsze źródła mówią o Kaliszu jako takim miejscu pochodzenia rodzinnego, ale generalnie Poznań i okolice.
Czyli jest pan z okolic Prylandii, a sięga to początku czy końca XI wieku, mówił pan poza anteną, tak? To zacny ród.
Tak to wychodzi, rzeczywiście, historycznie. No mówi się faktycznie o tym obszarze, kraj podziemnej pomarańczy albo Prylandii, ale jest to taki teren cechujący się bardzo dużą odpowiedzialnością ludzi, którzy cenią sobie różne wartości, jednak patriotycznie bardzo mocno nacechowanym na polskość. Natomiast z drugiej strony przyjazd mojej mamy odbył się w 1957 roku i przyjechała tutaj szukając pracy w szkole i znalazła tą pierwszą pracę w szkole podstawowej w Przesiece, gdzie uczyła takie łączone klasy, bo taki był wtedy sposób funkcjonowania, że te placówki wiejskie miały od pierwszej do czwartej klasy wszystkie te zajęcia łącznie. Potem przeniosła się do Zachełmia i taki był początek funkcjonowania naszej rodziny. Ojciec od początku w Zachełmiu, natomiast moja mama trochę później.
W 64 roku Maciej przyszedł na świat, no i 7 lat później poszedł do szkoły. Domyślam się, że to była szkoła właśnie w Zachełmiu albo potem w Podgórzynie.
No tak, takie były uwarunkowania, możliwości po prostu funkcjonowania. To była szkoła najpierw samodzielna, później filia szkoły w Podgórzynie. 4 klasy, a do 5 klasy to już trzeba było pójść do Podgórzyna. Także jeżeli chodzi o oficjalnego absolwenta, mogę powiedzieć, że ukończyłem szkołę podstawową w Podgórzynie.
Pamięta pan jakichś fajnych nauczycieli, którzy być może utrwalili w panu sposób na życie?
No jest takie grono osób, ale najważniejsze to może powiem tak, że pierwszym nauczycielem to była moja mama właśnie. Była jedynym nauczycielem uczącym wszystkie dzieci i wszystkie klasy w Zachełmiu.
I wszystkiego chyba, że nie?
Wszystkiego uczyła, dokładnie tak. Ale też przepiękne karty właśnie zachełmiańskie związane z harcerstwem, z uchostwem. I moja mama do dziś pamięta swoją aktywność, bo później już na poziomie województwa i tak dalej. No, jest harcmistrzem, więc mając 86 lat wraca do jakiejś aktywności. W tej chwili słyszałem do tego grona, które kiedyś harcerstwo i współcześnie też tworzą tutaj w Jeleniej Górze i okolicach. Także nie tylko sama nauka w Zachełmiu i bezpośrednio nauczyciel, już pomijając rodzinne kwestie, ale także pierwsza drużynowa moja harcerska. A później oczywiście w Podgórzynie już inna szkoła, do każdego przedmiotu był inny nauczyciel. Więc grono tych osób, które serdecznie pozdrawiam, tych, którzy jeszcze funkcjonują w jakiś sposób. Natomiast ważnym elementem było to, że w 7 klasie dyrekcja szkoły utworzyła specjalną taką aktywność w postaci ogniska muzycznego i to dla mnie był bardzo ważny moment w życiu. Okazało się, że jednak muzyka jest mi bardzo bliska.
I tam się narodziły albo może ukształtowały pańskie pianistyczne umiejętności czy też pasje, o czym będzie za chwilę. Potem przyszedł czas na ogólniak. Oczywiście Norwid czy Żerom?
Norwid, bo był najbliżej. I to był też taki czas, kiedy ta szkoła zmieniała swoje oblicze. W trakcie mojej nauki w ogóle przyjęła właśnie nazwę Cypriana Kamila Norwida, a tak to do tej pory funkcjonowało jako drugie LEO. Pamiętam oczywiście tę rywalizację, która była między Żeromem a Norwidem, bo ona jest już historyczna, ma wiele, wiele dekad za sobą. Taka twórcza, bardzo tak miło wspominam właśnie czasy ogólniaka i swoją klasę i tych nauczycieli. No o tyle było trudno, że trzeba było pogodzić to z nauką właśnie muzyczną, bo pojawiła się propozycja, żeby iść także w tym kierunku.
I poszedł pan od razu do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Jeleniej Górze, tak?
Tak, no to było duże wyzwanie, bardzo duże, bo normalnym torem jest najpierw pierwszy stopień i ileś tam lat nauki takiej bardziej profesjonalnej niż w ognisku muzycznym właśnie różnych elementów, czy kształcenia słuchu, czy historii muzycznej i tak dalej, różnych takich elementów, których w ognisku muzycznym po prostu nie było, więc trzeba było nadrabiać różne zaległości, ale był to czas właśnie takiego wchodzenia w świat, który okazywał się być bardzo głęboko w sercu, a którego nie wiedziałem, że w ogóle do niego będę mógł wejść.
W międzyczasie również został pan strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
Tak, no w wieku 16 lat, a początek był taki niewinny, dlatego że grupa osób związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zachełmiu, bo taka była wówczas, zaproponowali, żebyśmy jako strażacy chodzili po kolędzie z tymi jasełkami, przedstawieniami tymi związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. No i taki był początek. Dostałem strój strażacki, moro takie, czy zomowskie, bo to wtedy po prostu innych nie było, więc takie były moje pierwsze doświadczenia, a dopiero potem już na poważnie tą strażą pożarną się związałem.
I podobno zdarzało się panu z sikawką rzeczywiście gasić nieszczęśliwy ogień.
No na przestrzeni tych 45 lat rzeczywiście różne zdarzenia się działy. Ostatnio już oddałem stery młodzieży w 23 roku, po 22 latach bycia wiceprezesem i prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzynie.
Proszę pana, zbliża się czas studiów. Pojechał pan do Wrocławia na Akademię Wychowania Fizycznego.
No to był taki właśnie ciekawy wybór, bo tak się złożyło, że miałem na koncie wygraną olimpiadę wojewódzką z historii, a więc mogłem pójść na studia historyczne, prawnicze tego typu, bez egzaminów na uniwersytet, do którego zresztą później wróciłem, ale również była propozycja Akademii Muzycznej i studiowania w tym kierunku, a ja na przekór jakby poszedłem zdawać ciężkie egzaminy, bo wówczas było 14 osób na jedno miejsce na Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
I magister wychowania fizycznego Maciej Gałęski rozpoczął swoją pierwszą pracę w swoim rodzinnym Podgórzynie na stanowisku kierownika, czy też referenta do spraw turystyki, kultury, sportu i Bóg wie jeszcze czego.
No taka była pierwsza praca rzeczywiście w Urzędzie Gminy w Podgórzynie. Przyjmował mnie nieżyjący już niestety, a bardzo wspaniały człowiek Manfred Tkocz. I moje zajęcia pierwsze to były właśnie kultura, turystyka, promocja, ale wówczas udało się zrobić naprawdę bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy. No między innymi bardzo się cieszę ze swojego udziału, o którym już nawet zapomniałem, a teraz mi się przypomniało co do uratowania właśnie gitarą i piórem wspaniałej imprezy borowickiej. I to był taki moment kryzysu po dwóch edycjach i pierwsze moje zadanie właśnie polegało na tym, że pan wójt oczekiwał ode mnie opracowania sposobu uratowania tej wspaniałej imprezy. No i takich sukcesów mi się nadbierało sporo, z tego się bardzo cieszę.
A wyczytałem gdzieś, że był pan twórcą pierwszego w tym regionie punktu informacji turystycznej w Zachełmiu.
No nie tyle w Zachełmiu, co w Podgórzynie rzeczywiście. I faktycznie to w 1993 roku taki punkt informacji turystycznej. Pierwszy w Polsce o charakterze wiejskim, bo oczywiście informacje turystyczne tam w Karpaczu, w Klarachie Porębie, w innych miejscach w ogóle w kraju, rzecz jasna, te tradycje już miały za sobą. Natomiast w takim wiejskim charakterze była to pierwsza taka jednostka.
A niech pan powie o tym Zachełmiu, jak wysoko leżycie, ile was jest mieszkańców rodzimych.
Oj, to jest trudne, bo ta migracja jest dość duża, no i po czasach kryzysu, który akurat mniej więcej przypadał na czasy mojej edukacji i w szkole muzycznej i w ogólniaku, gdzie dramatycznie spadła liczba mieszkańców, nie było autobusu żadnego i tak dalej, te wszystkie elementy, które przy oczywiście bardzo trudnym dostępie do samochodów, gdzie jak pamiętamy, to był taki czas, gdzie używane samochody były droższe jak nowe. I taki czas był, prawda? Więc to był koniec świata i wiele osób wówczas wyjechało stamtąd. Zostali ci najbardziej wierni, najbardziej związani górale, karkonoscy, tak? Więc ta miejscowość w ostatnich kilkudziesięciu latach przeżywała bardzo różne koleje losu. Ostatnio w związku prawdopodobnie z tymi modernizacjami komunikacyjnymi, a więc i S8, i trójki. Tutaj przybywa coraz więcej osób, które budują się, ale nie są stałymi mieszkańcami. Natomiast tych stałych mieszkańców, myślę, że około 200-250 to tak na ten moment jest. No i taka tendencja od pewnego czasu, myślę kilkunastu lat, gdzie dzieci już nie uciekają z rodzinnych domów daleko, byle dalej od tego zakątka, o którym zapomniał świat i Bóg, tylko właśnie widzą swoją przyszłość, remontują, budują i tak dalej. Także to już jest inna miejscowość niż była kiedyś.
Proszę pana, potem rozpoczął pan pracę, co trwa do dzisiaj, w Euroregionie Nysa. Ma pan przez to i spojrzenie trochę na tę taką wschodnią, ale europejskość.
Euroregion Nysa jest takim specjalnym stowarzyszeniem grupującym wyłącznie samorządy, a więc gminy, miasta, powiaty i województwo dolnośląskie. Siłą rzeczy nie da się realizować zadań, patrząc z perspektywy jednej miejscowości, jednej gminy czy jednego powiatu, a nawet w tym układzie trzech państw i trójstyku polsko-czesko-niemieckiego perspektywa jednego kraju to jest za mało. Więc ta polityka międzynarodowa w skali mniejszej i większej rzeczywiście mnie dotyczy od wielu, wielu lat i to też jest takie trochę inne spojrzenie na różnego rodzaju elementy, które nas otaczają. Mam większy dystans, już nie musi być coś zrobione natychmiast. Wiem, że jeżeli chcemy coś z Czechami, z Niemcami zrobić, no to jak się spotkamy trzy razy do roku, to najpierw jest idea, potem jest zastanowienie się, potem może odpowiedź, potem modyfikacja i zanim cokolwiek dojrzeje do etapu realizacji, to już kilka lat mija. Więc no trochę inaczej patrzę niż zwykle ci, którzy tutaj kształtują rzeczywistość, na przykład polityczną, gdzie kadencja wyznacza jednak pewne horyzonty 4-5 lat, a dalej no to już będzie kto inny, więc trochę słabsze jest myślenie, że może za 10, za 15 lat coś zrobimy, a tu bardzo często jest, patrząc na różne efekty tej działalności, bo jest tej współpracy transgranicznej wiele sukcesów, to one bardzo często wykraczają poza perspektywę nawet i dekady.
Panie Masieju, proszę pana, jak pan sobie siedzi w tym swoim pięknym domku w Zachełmiu, domku, który ma już teraz pewno prawie 100 lat, to i gra pan na pianinie swoje piękne kompozycje, o czym będziemy oddzielnie rozmawiali, i patrzy pan na tę Kotlinę Jeleniogórską z perspektywy swoich 61 lat życia, to proszę mi powiedzieć, jak pan patrzy na to miasto historycznie? Czy to jest miasto, które rzeczywiście, jak niektórzy zarzucają, jest to region czy miasto daleko od szosy, czy też to jest miasto niewykorzystanych szans, czy miasto ogromnej szansy, jaką stwarza nie tylko cudowny klimat, cudowny krajobraz, który no, naszą zasługą, powiedzmy sobie szczerze, nie jest, bo to jest twór Pana Boga, jakbyśmy to powiedzieli.
To może ja się odwołam do tego, co zaobserwowali, jakim określeniem na Jelenią Górę posługiwali się ci Polacy, którzy tu się pojawili zaraz po wojnie. Nazwa Perła Zachodu sama z siebie mówi. I to nie jest tylko i wyłącznie odniesienie do miejsca, bo wiemy doskonale, że po odzyskaniu tych ziem, powiedzmy, w tym kierunku, że to jeden z takich nielicznych obszarów niedotkniętych kataklizmem wojny, ale również odnosiło się to określenie do całego spektrum właśnie przepięknej i przyrody, i klimatu, i tych możliwości. Tu drukowano wszystkie gazety polskie właśnie w Jeleniej Górze. Tu w teatrze byli najwybitniejsi aktorzy. reżyserzy i tak dalej, tutaj kształtowała się ta przyszłość Polski zaraz powojenna, bo stąd właśnie pojechali w różne miejsca Polskę. Ci ludzie zanieśli też pewne idee, którymi tutaj zostali przesiąknięci. Więc ja to widzę podobnie. Jest to perła Zachodu, jest to wspaniałe miejsce, jednak z pewnym niedosytem niewykorzystanej szansy, z potencjałem przeogromnym, tylko chyba jednak wciąż brakuje takiego rzetelnego określenia celu, sposobu i perspektywy, czym i kim ma być nie tylko oczywiście Jeleniogóra, ale cała kotlina jeleniogórska. No jest to, właściwie dysponujemy wszystkim, no tak naprawdę i wysokimi górami, i małymi, i łatwymi, i trudnymi, i wspaniałymi wodami, i wspaniałymi lasami, i tak dalej, ale też infrastrukturą turystyczną, naprawdę na niezłym poziomie, bazą turystyczną bardzo fajną. I no te tradycje, one powinny wskazywać tak naprawdę, nie wymyślać zupełnie czegoś nowego, ten kierunek, który powinniśmy przyjąć, ale do tego potrzebna jest współpraca. Do tego musi być wspólna płaszczyzna, musi być granie, jak to się mówi, do jednej bramki ze strony wszystkich. Na początku oczywiście najważniejsi tutaj są i miasto, i powiat, i 9 gmin, które wchodzą w skład powiatu. To jest jakby fundament, ale tak naprawdę, żeby mówić o kształtowaniu jakiejś przyszłości, tak naprawdę, czyli z jakimiś fundamentami głęboko, no to musimy zacząć od tożsamości. A tej tożsamości jednak wciąż, mimo właśnie blisko 100 lat już po wojnie, no chyba nie do końca ją widzimy i ona nie do końca funkcjonuje w takim każdym człowieku. Pojawiają się oczywiście, jest tego wcale nie mało. Różne inicjatywy malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne, takie czy inne, poetyckie, etc. To już jest spory dorobek twórców, kompozytorów, takich czy innych twórców artystycznych, kulturowych, szeroko powiedzmy, pojętych. Pojawia się też krąg odbiorców, ale wciąż nie tworzy to jednak jednej wspólnej płaszczyzny i nie jest to jakby jedna wielka rodzina, o tak może w ten sposób powiem, myśląca podobnie, działająca w jednym kierunku, mająca te same priorytety, mając świadomość oczywiście swoich różnic.
No skoro mamy taką piękną świadomość, nas 60, 70, 80-latków, to na Boga miłego, dlaczego do tej Jeleniej Góry, do Zachełmia i do Karpacza jest tak daleko, chociażby z tych wszystkich central Wrocławia, Drezna czy też Berlina? No myślę o połączeniach kolejowych, myślę o drogach, które właściwie stanowią pewien element zamknięcia tej kotliny jeleniogórskiej, choć jak pan to mówił, jesteśmy niesamowitym potencjałem turystycznym.
No dlatego, że kiedy spojrzymy na mapę, zresztą no niech ta mapa będzie takim wyznacznikiem. Ona też była takim bardzo właściwie zasadniczym impulsem do powołania wspomnianego już Euroregionu, gdzie twórcy tego podmiotu, bo to są 3 niezależne stowarzyszenia, doszli do wniosku, że muszą coś zrobić z tym ograniczeniem, bo dla strony czeskiej, niemieckiej i polskiej, 2 kierunki geograficzne, wówczas szczelnie zamkniętą granicą, ograniczały możliwości rozwoju o połowę. Przy jednoczesnym takim przepływie, na przykład zanieczyszczeń, różnych tam zagrożeń i tak dalej, nieuznających granic. To było takie otwarcie i te szerokie horyzonty powinny działać współcześnie i kiedy tych szerokich horyzontów brakuje, to nie widzimy możliwości szerokiego działania i dlatego dla nas bardzo często Berlin, Praga czy Warszawa są bardzo odległe, a tymczasem wcale nie musi być to, zwłaszcza współcześnie, taka odległa perspektywa. Najsłabszym chyba elementem jest tu brak jednolitości, brak współpracy, brak konsolidacji wszystkich wysiłków na temat określonych działań, bo to nie musi być tak, że w każdym przejawie aktywności życia człowieka musi być zgoda i musi być iście, że tak powiem, pod rękę w jednym kierunku. Ale no naprawdę można wypracować tych kilkanaście głównych priorytetów i wokół nich zbudować porozumienie i współpracę różnych i sił politycznych, i społecznych, i osób na stanowiskach, i osób po prostu chcących coś zrobić dobrego, bo mają takie pragnienie. To się da zrobić. No, infrastruktura na pewno i dostępność komunikacyjna są elementem fundamentalnym, bo już starożytne cywilizacje wskazały, że aby się rozwijać, no musi być infrastruktura. Nie ma innej drogi jak drogi.
Nie będę pytał, co by pan zrobił, gdyby pan miał złotą różdżkę, uderzył w złoty dzwonek, aby się to wszystko zmieniło, ponieważ mówił pan w czasie naszej pozaantenowej rozmowy o trzech takich priorytetach, na które chciałby pan zwrócić uwagę.
No tak, no jeżeli byśmy mieli budować te elementy współpracy i taką tożsamość, to ta tożsamość jest absolutnym fundamentem. Inaczej się podchodzi do jakiejś przestrzeni, jakiegoś działania, kiedy się z tym w całości człowiek identyfikuje, a inaczej, kiedy ma, nie wiem, zlecenie, robi coś, bo musi i tak dalej. To jest zupełnie inny charakter i owszem, można zaangażować ręce, ale żeby budować tożsamość, trzeba zaangażować też, no powiedzmy górnolotnie, serce, ducha. I to dopiero stanowi o sile tego przekazu, gdzie za słowami, gestami, działaniem idzie także ta metafizyka, która tak naprawdę nadaje siłę temu wszystkiemu. I to jest fundament, bo jeżeli nie będziemy się jednoczyć z tym miejscem, będzie to dla nas tylko miejsce pracy albo noclegu, jedzenia, funkcjonowania, orania ziemi albo naprawienia samochodów w warsztacie, to nie zbudujemy tej tożsamości. To nie zbudujemy tego właściwego ja, tego właściwego my. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to właśnie ta infrastruktura. Ona musi być taka jednak sprzyjająca. No, nie ma siły. No, musi być dojazd kolejowy, musi być dojazd samochodowy, musi być łączność. Wciąż mamy takie miejsca, a skoro jesteśmy ważni turystycznie, to warto o tym powiedzieć. Są takie miejsca, gdzie nie ma zasięgu komórkowego. No, na przykład Karpacz, ale i w moim Zachełmiu tak jest, że w jednym domu jest, w drugim domu już nie jest i tak dalej. To są te elementy o tak szeroko pojętej infrastrukturze, myślę, nie tylko w charakterze asfaltu. Broń Boże, nie o to chodzi. I trzecia rzecz to jest edukacja. To jest budowanie czy wykorzystywanie tego całego potencjału, skoro mówimy o tym, że jest on bardzo wielki, olbrzymi, żeby uświadamiać o tym potencjale, żeby on był takim wyznacznikiem i żeby integrował ten potencjał, oczywiście poprzez edukację, integrował ludzi. I ta edukacja, która powinna być na temat właśnie tego naszego regionu. Przecież gdybyśmy zadali pytanie mieszkańcom gminy Podgórzyn na przykład, jaki jest ich najwyższy szczyt? Wiadomo, że Podgórzyn graniczy ze Szpinderowym Młynem, czyli mówimy o tej najwyższej partii karkonoszy. Jestem pewien, że może połowa mieszkańców wiedziałaby, wymieniłaby nazwę Smogornia. O Smogorni to też może niekoniecznie wszyscy w ogóle wiedzą. Więc ta edukacja związana z poznawaniem własnego terenu, ona jest dla infrastruktury i dla tożsamości tym trzecim antidotum, trzecim lekarstwem, trzecim fundamentem. I ta edukacja polityczna, bo przecież cała działalność różnego rodzaju frakcji politycznych czy administracji, no musi być ukierunkowana na jakiś cel. Jeżeli staje się tylko celem dla siebie, to jest destrukcja.
Proszę pana, no to rewelacyjnie. Chcę państwa poinformować, że nasz miły gość nie tak dawno został wybrany na przewodniczącego powiatowej struktury Platformy Obywatelskiej. I niech mi pan powie, czy widzi pan w tym swoim zespole, którym pan kieruje, no szansę na to, aby wszystkich przekonać, także tych, którzy stoją z boku albo stoją nawet naprzeciw, że Karkonosze to nie są ani SLD, ani PO, ani PiS-u i że ta dziura przysłowiowa jest również nasza, obywatelska, tutaj, jeleniogórska, zachełmiańska.
Dokładnie tak. No, dla porządku powiem tylko, że Platforma Obywatelska już nie funkcjonuje jako samodzielny byt, tylko już jako Koalicja Obywatelska. W związku z tym są to struktury Koalicji Obywatelskiej. No, zdecydowanie tak. Czyli ta taka służebna rola i działanie na rzecz regionu, mieszkańców i tak dalej, to powinien być największy, najważniejszy cel funkcjonowania zwłaszcza takich podmiotów jak organizacje partyjne. To słowo partia jest bardzo często źle odbierane. No tak się nazywa, taka jest terminologia i to od nas zależy, żeby zmienić imidż tego określenia. No jak wiadomo, dla nas w tej chwili najistotniejszym elementem jest wyciszenie tych konfliktów, które w ostatnim czasie miały miejsce, które trwały kilka miesięcy, a więc to jest pierwszoplanowa sprawa. Jeszcze przed nami pewne działania związane z wyborami wewnętrznymi, ale przychodzi czas budowania jedności. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje, to jest bardzo oklepane hasła, ale jakże głębokie, jakże właśnie pozytywne. I to pozytywne nastawienie, ono musi uwzględniać wtedy całe spektrum życia i wtedy zauważymy nie tylko własne potrzeby, nie tylko własny czubek nosa, ale również to, co się dzieje wokół nas. Chociażby nawet rozmawiając w tym miejscu, no nie można pomijać wszelkiego rodzaju wykluczeń, którymi mamy do czynienia, więc chodzi o to, żeby w głowie zawsze był taki element, jak planuję chodnik, aha, to tym chodnikiem nie tylko będę mógł biec, ale także być może kiedyś będę jechał na wózku, więc trzeba tak szeroko, to jest możliwe wtedy, kiedy ta wrażliwość wewnętrzna, niezależnie właśnie od tego, czy SLD-owska, czy lewicowa, czy prawicowa, czy koalicyjna, że ta wrażliwość pozwala na zbudowanie tych priorytetów, którymi na pewno sama partia być nie może.
Panie Macieju, odejdźmy na chwileczkę od polityki jeszcze. Niech pan łaskawie powie o tym swoim najpiękniejszym sukcesie swoich umiejętności muzycznych. Jest pan kompozytorem, który stworzył cudowny koncert fortepianowy. Proszę uprzejmie o tym powiedzieć.
No, we współpracy z wybitną postacią na scenie muzycznej naszego tutaj regionu, czyli Romanem Samostrokowem, udało się stworzyć dzieło, którego tutaj nigdy w historii, idąc daleko, daleko wstecz, nie skomponowano. Mieszkał w Zachełmiu Ludomir Różycki, mający na tak zwanym koncie kompozytorskim dwa koncerty fortepianowe, ale nie skomponowane tutaj. Natomiast ten nosi specjalną nazwę, on się nazywa Koncert fortepianowy G-moll Karkonoski, czyli mamy tutaj no, bardzo wiele treści różnego rodzaju, które są inspirowane Karkonoszami i dźwiękowych, i emocjonalnych, i tych metafizycznych właśnie takich, które inspirują do takiego, a nie innego przelewania na tak zwany papier nutowy tego, co w sercu i w głowie po prostu jest.
Da pan nam możliwość wysłuchania tego koncertu w naszej rozgłośni?
Myślę, że tak. Mamy nagranie tego prawykonania w 2017 roku w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Orkiestracja, a więc cała aranżacja to właśnie Roman Samostrokow, któremu w tej chwili bardzo dziękuję, korzystając z okazji, bez niego na pewno ten utwór by nie powstał. Filharmonicy jeleniogórscy, a solistą, wykonawcą Iwo Kachanek, jeden z najwybitniejszych pianistów czeskich akurat, ale o europejskim, światowym formacie i takie prawykonanie uświetnione no, wspaniałą publicznością jeleniogórską i okolic zostało uwiecznione na taśmie.
Przyrzekam państwu, że zaprosimy jeszcze pana Macieja do naszego studia, aby tę muzykę zilustrował. Proszę państwa, w tej półgodzinnej rozmowie staraliśmy państwu przedstawić człowieka renesansu, jak to na początku powiedziałem, bo regionalistę, bo kompozytora i muzyka, bo absolwenta wychowania fizycznego i teraz okazuje się, że jeszcze, proszę państwa, polityka. Polityka, który ma wszakże no, na sercu najpiękniejszą z wszystkich treści muzycznych, czyli określenie włoskie moderato cantabile, umiarkowanie śpiewnie, aby to nasze życie umiarkowanie śpiewnie funkcjonowało do naszych ostatnich dni, aby te pańskie plany przekonania wszystkich apologetów jedności, że dziura w jezdni jest nie partyjna, tylko nasza, aby trafiło do ich przekonania i panu te plany się udało. Panie Macieju, na koniec naszej audycji niech pan wybierze sobie jakiś utwór muzyczny, który będziemy panu dedykowali.
Jest taka piosenka napisana muzycznie sprzed 35 lat, natomiast kilka lat temu powstał tekst do tego, tytuł Kochaj mnie do końca świata, mówiąca o tym, że miłość, ale taka szeroko rozumiana w tym momencie, czyli dobre nastawienie, dobra energia wygrywa, mimo że wieje w twarz, mimo że są przeciwności, mimo że jest czasami trudno, ale to pozytywne przesłanie jest najważniejsze.
Proszę Państwa, gościem naszym był pan Maciej Gałęski, któremu dedykujemy piosenkę pod tytułem Kochaj mnie do końca świata. Kochajmy się. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kochany, noc zwycięża dzień. Siła słów, złota blask jak szlif, morza szum, śmierć wali o klif. Jestem tu, gdzie jest ciepła dzień. Kochając każde tchnienie twe, kochany, noc zwycięża dzień.
To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?